Pochwycenie Kościoła jest tematem kontrowersyjnym. W ostatnich kilkudziesięciu latach większość dyskusji skupiała się na tym, czy Jezus zabierze nas przed, w środku czy po wielkim ucisku. Teraz jednak podkreśla się coś innego. Istnieje w Kościele coraz bardziej wpływowy ruch głoszący ideę, że pochwycania nie będzie w ogóle. Uważam, że w nadchodzącym czasie czeka nas dyskusja nad być albo nie być samego pochwycenia Kościoła. Są tacy, którzy twierdzą, że to my musimy ustanowić królestwo na ziemi, zanim Jezus powróci i że On nie przyjdzie, aby nas wziąć do siebie, lecz by rządzić w królestwie, które my dla Niego przygotujemy. Uważam, że jest to potężne zwiedzenie i że istotną rzeczą jest zrozumienie doktryn ruchu przywrócenia królestwa i panowania Kościoła. Tym zajmiemy się w kolejnym wykładzie. Otwórzmy Biblię jeszcze raz na pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju 1:26. Werset, który omawialiśmy już wielokrotnie. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Wiecie, że tak jest napisane w Koranie? Pytałem uczonych islamskich, dlaczego jest napisane my, nasz i nas. Allah przecież jest jedną osobą. Oni nie umieją odpowiedzieć. A chodzi o Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. W tym wersecie jest bardzo modny ostatnio wyraz, o którym będziemy słyszeć coraz częściej. Dominion, czyli panowanie. Mam tutaj ogłoszenie z wydawnictwa Dominion Press. Jakie książki wydaje ta oficyna waszym zdaniem? Cytują oni na werset 21. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie. Książka, którą tutaj reklamują, nosi tytuł Raj przywrócony. Napisana przez Davida Chiltona, bardzo bystrego młodzieńca i autora, podtytuł brzmi Biblijna teoria panowania. Jak myślicie, cóż mogłoby to oznaczać? Może niektórzy z was są zdziwieni, a usłyszycie jeszcze więcej na ten temat. Autor pisze m.in., że nasze dzieci będą rządzić całym światem, czyli obejmą panowanie. Mam tutaj jeszcze jedno ogłoszenie. Dominion Press nie jest jakimś bardzo znanym wydawnictwem. Mam tu coś z bardzo znanej i wysoko cenionej ewangelicznej oficyny wydawniczej, która wydała serię pod tytułem Projekty biblijne. Pozwólcie, że zacytuję fragment ogłoszenia. Plan zwycięstwa. Nowa wizja rozpaliła wyobraźnię rosnącej armii ludzi. Pochodzi ona z planu zawartego w Księdze Rodzaju 1:27-28. Proszę bardzo, panowanie. Oraz Ewangelii Mateusza 28:19-20, czyli Wielkiego Nakazu Misyjnego. Plan nosi nazwę dominionizmu. Po raz pierwszy od ponad 300 lat coraz więcej chrześcijan zaczyna postrzegać siebie samych jako maszerującą armię. Niniejsza seria ma służyć pomocą we wzmocnieniu tej armii. Autorzy postanowili postawić przed nami cel dla świata na kilka najbliższych stuleci. Można by się tu zatrzymać i powiedzieć, na kilka najbliższych stuleci? To nie brzmi, jakby ci ludzie spodziewali się przyjścia Pana. Robert Schuller powiada, że jego nowa reformacja ustali porządek na następne tysiąclecie. To też nie brzmi, jakby się spodziewał rychłego powrotu Jezusa Chrystusa. Taki wniosek nie byłby jednak całkowicie słuszny. Niektórzy z nich oczekują przyjścia Pana wkrótce, inni w dalszej perspektywie, lecz ich wspólną cechą jest to, że nie wierzą w pochwycenie Kościoła. Pochwycenie było wielką nadzieją Kościoła. Owszem, spieraliśmy się o to, czy nastąpi ono przed, w środku, czy po wielkim ucisku. Ale przynajmniej wierzyliśmy, że ono nastąpi. Lecz powstaje nowy ruch, bardzo szybko rosnący w Kościele Jezusa Chrystusa, promowany przez ludzi, którzy w ogóle nie wierzą w pochwycenie Kościoła. Czasem wysyłają oni sprzeczne sygnały i niełatwo jest zrozumieć, o co im dokładnie chodzi. Podam przykład kogoś, kto moim zdaniem jest niezdecydowany. Czasem brzmi, jakby nie wierzył w pochwycenie, innym razem twierdzi, że wierzy, a ja nie jestem pewien, jaki rodzaj pochwycenia ma na myśli. Oto cytat z wykładu wygłoszonego w grudniu 1984 roku przez Pata Robertsona. Nie cytuję go słowo w słowo, lecz w skrócie powiedział tak. Wyobraźcie sobie świat bez grzechu, bez chorób, więzienia stoją puste, w mediach publicznych nie ma pornografii, a ludzie Boży kontrolują wszystko, bo chrześcijanie przejęli władzę nad światem. Nie ma przypadków opętania. Mamy w Białym Domu ludzi pełnych ducha, podobnie jak senatorów, kongresmenów i sędziów i tak dalej. Chrześcijanie są w posiadaniu wszystkich bogactw tego świata i panują w społeczeństwie. I dodaję, myślicie pewnie, że mówię o tysiącletnim królestwie? Nie, nie mówię o milenium. Mam na myśli świat tu i teraz. Daję wam słowo, że tak będzie już za 2, 3, 4 lata. Są ludzie uważający, że musimy przejąć władzę nad światem, że chrześcijanie muszą przejąć władzę nad światem i że Jezus nie może powrócić, dopóki to nie nastąpi. Jednym z liderów tego ruchu, który niedawno zorganizował nawet konferencję, jest Al Polk, a zaproszonymi mówcami byli Oral Roberts, Jamie Buckingham, Larry Lee, Gary North, Tommy Reed, Luther Blackwell, John Myers. Powiecie, że oskarżam przez skojarzenie. Cóż, nie oskarżam przez skojarzenie, lecz najwyraźniej mają ze sobą coś wspólnego, skoro przemawiają na tej samej konferencji i nie tylko na tej. Nie zaprosiliby mnie na tę konferencję, mogę was o tym zapewnić. Temat konferencji w Dallas, w Atlancie, w stanie Georgia, w kościele Chapel Hill Harvest, gdzie pastorem jest Earl Polk, brzmiał: niech mój duch zostanie uwolniony. A broszura z tej konferencji wskazuje, że coś stoi duchowi na przeszkodzie. Jedną z przeszkód jest niechęć przywódców Kościoła do przyjęcia nowego objawienia, poprzez które Bóg wciąż mówi do swego ludu. Przemawiałem kiedyś do liderów i jednego z nich zapytałem. Jego nazwiska tutaj nie wymienię, bo nie wiem, jak głęboko jest w to zaangażowany. Zapytałem go w jego biurze: bracie, czy wierzysz w pochwycenie Kościoła? Odpowiedział: nie jestem pewien. Zapytałem: a co mówi Biblia? Odparł: jeśli mnie pytasz o to, co mówi Biblia, to nauczę o pochwyceniu bez wątpienia. Ale istnieją nowe objawienia. Nowe objawienia, które są ważniejsze od Biblii, które dają nam dodatkowe światło, które zmieniają nasze myślenie na temat Słowa Bożego. I właśnie o tym mówi Al Polk. Istnieje niechęć kościelnego przywództwa do uznania, że istnieją nowe objawienia. Al Polk nazywa tę księgę, czyli Biblię, mlekiem Słowa, podczas gdy mięsem są nowe objawienia wychodzące z ust nowych przywódców Kościoła Jezusa Chrystusa i my musimy się tym mięsem karmić. W swojej książce Szatan zdemaskowany Polk pisze na stronie 125, że Kościół bardzo potrzebuje dzisiaj proroków, lecz oni nie powinni być osądzani. Od dawna jestem oskarżany o tworzenie podziałów przez poddawanie wątpliwość różnych nauczań i wzywanie do sprawdzania każdego nauczania, z moim włącznie. Sprawdzajcie, czego nauczam w świetle Słowa Bożego. Jestem oskarżany o tworzenie podziałów. Cóż, nie mamy czasu tego cytować, ale w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus mówi, że On sam przyszedł stworzyć podział pomiędzy światłością i ciemnością, między Bożą prawdą a kłamstwem szatana. Czytając Ewangelię Jana, stwierdzicie, że wszędzie tam, gdzie Jezus się pojawił, był podział wśród ludu z Jego powodu. Bo ludziom nie podobało się to, co mówił i nie chcieli przyjąć prawdy. Często cytuje się werset nakazujący unikać tych, którzy tworzą podziały. To jest Rzymian 16:17. Lecz osoby cytujące pomijają ważny fragment decydujący o prawdziwym znaczeniu tego wersetu. Strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich. Nie tworzymy podziałów, jeśli bronimy czystej prawdy zawartej w nauczaniu Słowa Bożego. To ci, którzy ją odrzucają, tworzą podziały. Dlatego strzeżcie się tych, którzy wzniecają podziały przeciw nauce, którą otrzymaliście. Tak, ich należy unikać. Ludzie mówią, nie dotykaj pomazańców pańskich. Słyszę to bardzo często. Bracie, masz problem, bo dotknąłeś pomazańca pańskiego. Kwestionujesz nauczanie największych przywódców chrześcijańskich. Ośmieliłeś się osądzić ich nauki. Owszem, cytowaliśmy już 1 Koryntian 14:29. Jeśli jesteś prorokiem, to mów. Lecz jest napisane, a inni niech osądzają. I jeśli nie chcesz poddać swoich słów osądzeniu na podstawie Słowa Bożego, to nie jesteś prorokiem Bożym. Nie dotykajcie pomazańców pańskich. Co to oznacza? Znów nie mamy czasu, żeby dokładnie cytować wersety, lecz zajrzyjcie do Psalmu 105, a wcześniej do 1 Księgi Samuela 24. Dawid był ścigany przez Saula i ukrył się w jaskini. Saul tam wszedł i zasnął, a ludzie Dawida przekonywali go, to jest dzień, który zapowiedział Pan. Oto sprawił, że twój wróg jest w twoich rękach. Zabij go i będzie po wszystkim. Dawid odciął skrawek płaszcza Saula i wtedy powiedział, niech Bóg broni, żebym podniósł rękę na pomazańca pańskiego. Nie dotykaj pomazańca pańskiego, znaczy nie zabijaj go. 26 rozdział 1 Księgi Samuela opisuje podobną sytuację, gdy Saul znów ścigał Dawida, lecz Dawid w obydwu przypadkach, choć nie dotknął pomazańca pańskiego, czyli go nie zabił, lecz zganił pomazańca pańskiego i to zganił go publicznie przed całą jego armią i przed swoimi ludźmi. Musimy opowiedzieć się za prawdą. Istnieje prawda, którą uważam za bardzo ważną. Nie chcę wdawać się teraz w dyskusję na temat pochwycenia przed, w połowie czy po wielkim ucisku, choć mam bardzo silne przekonanie, że pochwycenie przed wielkim uciskiem pasuje do całego obrazu układanki. Podam kilka powodów, dla których tak uważam. Jezus powiedział, Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Wydaje się mówić, przyjdę w czasie, gdy patrząc na sytuację wokół was, nie będziecie się spodziewać mojego przyjścia. Wtedy właśnie przyjdę, powiedział. W najmniej oczekiwanym momencie. Nie uważam, żeby miało to nastąpić na końcu wielkiego ucisku. Na cóż mielibyśmy wtedy czekać, będąc w utrapieniu Armagedonu, gdy wszelka istota o mało nie zginie, a Jezus będzie interweniował? Swoją drogą, ilu ludzi miałoby zostać wtedy pochwyconych? Przecież albo przyjmiecie znamię bestii, a wtedy doświadczycie gniewu baranka zamiast pochwycenia, a jeśli nie przyjmiecie znamienia bestii, to zostaniecie zabici. Nie wiem, kto miałby zostać pochwycony na końcu wielkiego ucisku. Ale jeśli jakaś grupa przeżyje, to co się z nią stanie? Zostaną uniesieni w górę, zawrócą i stąpią na ziemię? Bo przecież Kościół ma stąpić na ziemię z Jezusem jako wojska niebieskie, aby objąć władzę nad światem. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali. To brzmi jak czasy zabaw, pokoju i dobrobytu. To jest jeden z wątków mojej książki, Pokój, dobrobyt i nadchodząca zagłada. Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewano za czasów Noego, był sąd. I nie mówcie mi, że współczesny świat nie będzie spodziewał się sądu tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa na końcu wielkiego ucisku, bo wtedy już będą w trakcie takiego sądu, jakiego świat nigdy nie widział. To nie pasuje do tekstu. Mógłbym podać jeszcze inne powody, ale musimy wrócić do tematu. Bardzo interesujące jest to, i może nie jesteście tego świadomi, że szatan już, uważam, że on wie i uważam, że on sam wierzy w pochwycenie Kościoła przed wielkim uciskiem. On wierzy, że to się stanie w ten sposób. I dlatego przygotował 4 sposoby wyjaśnienia nagłego zniknięcia setek milionów ludzi z całego świata. Podam te wyjaśnienia najszybciej, jak mogę. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek na dużej konferencji ruchu New Age. Myślę, że powinniście pojechać. Spotkacie tam ludzi pełnych miłości, nastawionych misyjnie, z ewangelizacyjnym zapałem, wierzących, że zdobędą świat i rozwiążą problemy ekologiczne, polityczne, ekonomiczne, wprowadzając pokój, miłość i braterstwo. Usłyszycie o Księciu Pokoju, o Chrystusie, którego znajdziecie wewnątrz, dzięki wielkiemu potencjałowi w nas i uświadomieniu sobie, że wszyscy jesteśmy Chrystusem, dysponującym stanem świadomości zwanym świadomością Chrystusową. Lubię głosić Ewangelię tym ludziom. Zrobiliśmy film pod tytułem Droga do Raju. Ruch New Age, Droga do Raju, znak zapytania. Możecie go zamówić w chrześcijańskim biurze informacyjnym. Podczas kręcenia filmu pojechaliśmy na taką konferencję. Jeden z członków naszej ekipy podszedł do stoiska astrologicznego, którego kierowniczką była kobieta podająca się za chrześcijankę. Powiedziała nawet, że jest przełożoną nauczycieli szkółki niedzielnej. Zapytał, jak można być chrześcijaninem i angażować się w astrologię. Spojrzała na niego z całą powagą i odparła, jak można się nie angażować? Nie wiecie, co się stanie, gdy nastąpi wielka transformacja? Wyznawcy ruchu New Age oczekują przesilenia w procesie ewolucyjnym, kiedy to powstanie nowy gatunek zwany Homo Noeticus. Próbuję to dla was skrócić. Edgar Mitchell, doświadczenia mistyczne na statku Apollo 14, po powrocie na Ziemię rozpoczął program badania przestrzeni wewnętrznej i założył Instytut Nauk Noetycznych. Homo Noeticus to nowy gatunek z wyższą świadomością. Edgar Mitchell i inni naukowcy badają te stany świadomości, żeby się przygotować do transformacji. Homo Noeticus miałby być nowym gatunkiem. Mówi się, że badając skamieniałości mające potwierdzić ewolucję, natrafia się na luki. Nagle pojawiają się nowe gatunki, a stare zanikają. I właśnie tak się stanie ich zdaniem. Istnieje gatunek, który musi zniknąć, gdy pojawi się ów nowy gatunek. Tamta rozmówczyni powiedziała bardzo poważnie, czy nie wiesz, że jeśli nie będziesz miał udziału w wielkiej transformacji, gdy nastąpi, to zostaniesz błyskawicznie usunięty do niefizycznego wymiaru, gdzie dopadnie cię twoja karma, zanim wrócisz do fizycznej rzeczywistości? Tak, oni oczekują nagłych, masowych zniknięć. Wielu ludzi uważa, że następnym punktem planu będzie trzecia wojna światowa. Bo przecież musi nastąpić jakieś dramatyczne wydarzenie na wielką skalę, żeby świat zaakceptował rządy Antychrysta. Uważają, że powstanie on z popiołów nuklearnej zagłady, kiedy świat desperacko będzie pragnął nowego przywództwa. Ja tak nie uważam. Nie myślę, żeby to miało być przyczyną. Nastąpi dramatyczne wydarzenie i wystąpi poczucie zagrożenia. Przypuśćmy, bez względu na to, czy wierzycie w pochwycenie przed wielkim uciskiem, a mówiliśmy już o tym, jak wielką próżnię moralną i duchową wytworzyłoby coś takiego. Na moment załóżmy, że kilkaset milionów ludzi nagle znika z powierzchni Ziemi. Przypuśćmy, że wy zostajecie i widzicie, jak ktoś znika. To robi wrażenie, na pewno. Nastąpi transformacja świadomości. Doświadczylibyście transformacji świadomości, widząc coś, co jest niemożliwe i to na własne oczy, a nawet na oczach całego świata. Wyobrażam sobie, jak ONZ organizuje posiedzenie, zastanawiając się dniem i nocą, co się stało, a komputery pracują nieustannie, próbując skorelować wszystkie dane. lecz oto pojawia się wyjaśnienie. Podam wam inne wyjaśnienie, bo będzie ich kilka. Rozmawiałem z wyznawcami UFO. Oni się komunikują z braćmi z kosmosu, tymi latającymi UFO. I wiecie, co im powiedziały te pozaziemskie istoty? Gdy opanujemy ten świat, oczywiście dla waszego dobra, i zaprowadzimy nasz nowy porządek, by przynieść pokój, wszyscy przeciwnicy tego porządku zostaną w mgnieniu oka przeniesieni na nasze statki i polecą na inną planetę, gdzie ulegną przeprogramowaniu, a następnie wrócą na Ziemię. Oni również oczekują nagłych, masowych zniknięć. Obecnie mamy wielki ruch w kierunku światowej jedności, zwany współpracą na skalę światową i jako pierwszy kierowany przez Światowy Zarząd. Zamierzają oni medytować wszyscy naraz 31 grudnia 1986. Oni również powiadają, że ta medytacja, rozumiecie, mówiłem już o tym wcześniej, ta uniwersalna świadomość, zwana uniwersalnym umysłem, wszyscy jesteśmy częścią Boga, więc jeśli weźmiemy masę krytyczną ludzi, którzy będą myśleć pozytywnie, czyli myślami Boga, myśleniem uniwersalnym, wtedy naruszymy równowagę i masy ludzi złączone w jedno sprowadzą pokój oraz transformację. Dlatego czasem widzimy znaczki z napisem "Wizualizujcie światowy pokój". Oni twierdzą, że wszyscy, którzy nie wezmą udziału w tej wielkiej transformacji, zostaną usunięci z Ziemi. Lecz przede wszystkim skoncentrujmy się na tych, o których się martwimy przede wszystkim, czyli na chrześcijanach. Nie twierdzę, że nie są chrześcijanami, nie znam ich serc, lecz zadaniem chrześcijan jest głoszenie Ewangelii i to sprawia, że narasta dezorientacja, bo często mamy do czynienia z mieszanką prawdy i fałszu. Oni również oczekują masowych zniknięć. Czytają Ewangelię Mateusza 24, gdzie jest napisane, że dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, dwaj będą spać w łożu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, dwaj będą na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Wiecie, kim będą ci ludzie, którzy nagle zostaną usunięci? Im nie chodzi o pochwycenie Kościoła, moi drodzy. Cieleśni chrześcijanie, chodzi o cielesnych chrześcijan, którzy powstrzymują wielkie Boże poruszenie i to oni zostaną nagle usunięci, aby można było zrealizować program. Bóg zabierze ich na sąd. Zauważcie wspólny mianownik we wszystkich czterech przypadkach. To źli ludzie zostają zabrani. Jak myślicie, dlaczego tak się stanie? Ponieważ ci, którzy zostaną, nie będą żałować, że zostali. Pozostawieni nie będą załamywać rąk i mówić, to było pochwycenie Kościoła, a my zostaliśmy na ziemi, nawróćmy się teraz i uwierzmy w Jezusa. Już cytowaliśmy wcześniej werset mówiący, że ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, ulegną ostremu obłędowi i uwierzą kłamstwu. Chyba to już powiedziałem, że gdyby ktoś z was został jako jedyny, a wszyscy inni by zniknęli, to nie uwierzylibyście, że właśnie Kościół został pochwycony, zapewniam was. Myślę, że w wyniku pochwycenia Kościoła Stany Zjednoczone prawdopodobnie zostaną zniszczone i prawdopodobnie staną się satelitą, już nawet nie Związku Radzieckiego, lecz NATO. Bo choć w Chinach zniknie prawdopodobnie 80 do 100 milionów ludzi, z pewnością więcej niż w Stanach Zjednoczonych, to nie stanowią oni elity, są tam nikim i nie wpłynie to na całość społeczeństwa, podobnie jak w Afryce, gdzie zniknie pewnie ze 100 milionów ludzi. Po prostu spadnie tam bezrobocie i będzie więcej żywności na głowę. Tak samo będzie w Europie, a NATO pozostanie nietknięte. Tam nie ma wielu chrześcijan w elitach, ale Stany Zjednoczone są pod tym względem wyjątkowe. Myślę, że gdybyśmy mieli 50 milionów nowonarodzonych wyborców w naszym kraju, to nie bylibyśmy już na moralnej równi pochyłej, jak to jest obecnie. Ale są ich miliony i możliwe, że sam prezydent Reagan jest jednym z nich. A także niektórzy członkowie rządu, generałowie, admirałowie, programiści, senatorowie, kongresmeni i część elity społeczeństwa nagle znika. Wtedy nastąpiłby koniec supermocarstwa. Powiecie, że na to przecież czeka Związek Radziecki. Owszem, lecz prawdopodobnie również tam zniknie wielu ludzi, a oni mają własne problemy. Wyjątkowość Związku Radzieckiego polega na paranoidalnej kontroli własnych obywateli. Tam nikt nie uwierzy w pochwycenie Kościoła. Mimo szczelnie zamkniętych granic, nagle znika cała masa ludzi i opuszcza ten kraj. Jak im się to mogło udać? będą zbyt zajęci własnymi sprawami, na Kremlu będzie zbyt wielka konsternacja i gorączkowe próby zrozumienia, co się dzieje, żeby nas atakować. Lecz posłuchajcie, to źli ludzie mają zniknąć w każdym przypadku. A ci z nas, którzy pozostali, wezmą udział w najwspanialszym wydarzeniu ludzkiej historii. Zaprawdę wschodzi jutrzenka nowej ery. Zrobiliśmy krok na drodze ewolucji, skok kwantowy w transformację świadomości. Szatańska moc zostanie wyzwolona w całej potędze kłamstwa. I coś się ludziom stało w głowę na całej planecie. Na tej fali objawia się człowiek, który zostanie nowym przywódcą. Nowa jedność, nowe poczucie wzajemnych więzi, planetarna świadomość, nowe poczucie przynależności do nowej rasy ludzkiej. Wszyscy będą podekscytowani i każdy chce otrzymać znamie na prawej ręce lub na czole. Wiemy, że Wielki Brat patrzy, więc nie chcemy gdzieś się zgubić i przegapić tego, na co się zanosi. Jutrzenka nowej ery. Bardzo się tym martwię. Straciliśmy nadzieję na niebo w dzisiejszym Kościele Jezusa Chrystusa. Pochwycenie Kościoła wykpiwa się dzisiaj jako pobożne życzenia i teorie ucieczki. Tymczasem zajrzyjmy do starego śpiewnika. Zobaczmy, w co wierzył Kościół od zawsze. Wróćmy do tekstów pieśni, które kiedyś śpiewano. Jedna z moich ulubionych: gdy zabrzmi trąba Pana, a czasu już nie będzie, zabłyśnie wieczna jutrzenka. Gdy zbawieni się zgromadzą, wiecie, gdzie? Tutaj na ziemi? W królestwie, które ustanowimy? Nie. Gdy zbawieni się zgromadzą na drugim brzegu, słysząc wezwanie, wstąpcie tutaj. Będę tam. O tym mówiliśmy. Lecz Earl Polk nazywa pochwycenie Kościoła teorią ucieczki. W jednej ze swych książek zatytułowanej Piekło i niebo do czasu mówi: Jezus jest w niebie i nie może powrócić, dopóki my nie obejmiemy władzy nad światem. Nie przyjdzie nas porwać, lecz rządzić w królestwie, które my ustanowimy. Teraz widzicie problem. Jeśli jesteśmy niebiańskimi ludźmi, list do Filipian, rozdział 3. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Co się stanie z naszymi ciałami, żebyśmy byli wyposażeni i dostosowani do niebiańskiej rzeczywistości? Co powiedział Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana? W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Powiedział: ja odchodzę, wy będziecie się smucić. Już mnie nie ujrzycie, lecz chcę wam powiedzieć, że odchodzę przygotować wam miejsce. I jeśli ja odejdę, to wrócę, aby was wziąć do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Znacie wszyscy pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Jeśli prawdziwy Jezus porwie nas w górę, aby spotkać się z nami w powietrzu, a wy szukacie panowania Jezusa na ziemi po tym, jak obejmie władzę w królestwie ustanowionym dla Niego przez was, to znaczy, że ulegliście bardzo poważnemu zwiedzeniu. A nawet więcej, pracujecie na rzecz królestwa Antychrysta, który nie będzie miał rogów i kopyt, lecz będzie mężem pokoju, miłości i braterstwa oraz ustanowi taką jedność na ziemi, jakiej nigdy nie było. Oczywiście ona się rozejdzie w szwach, ale nie od razu. Dlaczego Hitler był w stanie zwieść nawet ortodoksyjnych, nowonarodzonych chrześcijan w latach 30. w nazistowskich Niemczech? Ponieważ oficjalnie służył dobru, stał po stronie prawa i porządku, pragnął pokoju i zapewnił dobrobyt. Chciał ograniczyć przestępczość. Myśleli, że jest przywódcą danym od Boga na ten czas. A on sam powiedział, Hitler powiedział, że narodowy socjalizm jest, i zwróćcie uwagę na terminologię, pozytywnym chrześcijaństwem. Cytuję go dosłownie. Hitler głosił pozytywne chrześcijaństwo i, jak sam powiedział, został wybrany przez opatrzność w celu ustanowienia na ziemi tysiącletniego królestwa. Przedstawiciele z całego świata przybyli do Norymbergi, by uczcić to wielkie wydarzenie. wielu nowonarodzonych chrześcijan uwierzyło w to i było już za późno, gdy się zorientowali, że mają do czynienia z najwierniejszym typem antychrysta, jaki kiedykolwiek widział świat. Dlaczego pojęcie panowania jest tak bardzo intrygujące? Nie wiem i nie rozumiem. Przyjrzyjmy mu się jeszcze raz. Panowanie nad czym? Panowanie. Werset 26. Nad rybami morskimi, nad tactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Nie czytamy tutaj, że mamy panować jedni nad drugimi. Nie czytamy, że mamy objąć panowanie nad niezbawionymi. Nie czytamy, że mamy panować nad królestwami tego świata i ustanowić Królestwo Boże. Nic takiego tu nie ma. A ci ludzie nauczają, że największą potrzebą na dziś jest objęcie panowania. Są trzy aspekty panowania, których nie zrozumieli. Przede wszystkim nie oznacza, że jesteśmy bogami, lecz oni dokładnie tak twierdzą. Zacytuję Ella Polka, który powiada: Adam i Ewa zostali umieszczeni na świecie jako nasienie i wyrażenie Boga. Jak psy mają szczenięta, a koty kocięta, tak Bóg ma małych bogów. Dopóki nie pojmiemy, że jesteśmy małymi bogami i nie zaczniemy działać jak mali bogowie, nie możemy ustanowić Królestwa Bożego. To nieprawda. Nie musimy być małymi bogami, żeby panować. Mówiliśmy już o tym, więc nie będę się powtarzał. Panowanie nie oznacza, że jesteśmy małymi bogami. Co więcej, my nie straciliśmy panowania. Czyż nie panujemy nad rybami, nad ptactwem, nad pełzającym płazem? Zabijamy komary, trujemy robactwo w ogrodzie, polujemy na jelenie, zabijamy kurczęta, spożywamy ryby. Nie straciliśmy panowania. Tu zachodzi podstawowe nieporozumienie. Problem polega właśnie na tym, że panujemy. Panujemy i zniszczyliśmy ten świat, bo nim zarządzamy. To jest problem. Ale oni nie chcą tego przyznać i mówią, że musimy przejąć panowanie i rządzić. Nie, to król musi przyjść i ustanowić swoje królestwo. Lecz oni twierdzą, że musimy objawić nieśmiertelność w tych ciałach. Że chrześcijanie muszą wznieść się ponad podatność na zarazki, na wszelkie choroby i musimy stać się nieśmiertelni w tych ciałach. Twierdzą, że jest to logiczne następstwo doktryny pozytywnego wyznawania ludzi takich jak Kenneth Hagin, Kenneth Copeland i innych. Przecież jeśli możemy mieć to, co wyznajemy, i jak mówi Yonggi Cho, wystarczy wizualizować to, co chcemy mieć, w takim razie wystarczy pozytywne wyznawanie o całym świecie. Mamy wyznawać uzdrowienie, powodzenie, błogosławieństwo. I chrześcijanie powinni zastosować to w odniesieniu do całego świata, wtedy nastąpi pokój, dobrobyt, błogosławieństwo, koniec chorób, wszystkiego, co oni określają jako negatywne. Nastąpi powrót ziemi do stanu, jaki istniał w raju. To nie nastąpi. To nie jest biblijne. Biblia mówi konkretnie, nie mam czasu cytować, ale znacie te wersety. Drugi list Piotra, rozdział 3. Co mówi? Ten świat, który już raz został zniszczony przez wodę, teraz jest zachowywany dla ognia i zostanie zniszczony przez ogień. Nie tylko świat i dzieła ludzkie spłoną, ale samo niebo zostanie zwinięte jak zwój, a materia zostanie stopiona w straszliwej temperaturze. Wieczne Królestwo Boże to nie jest to samo, co tysiącletnie Królestwo. Taki błąd robią Świadkowie Jehowy, a ja lubię im przypominać pewne szczegóły o tysiącletnim Królestwie. Słowo Boże mówi wyraźnie, Twoje Królestwo jest wieczne. Czytamy to w Psalmie 145. Nawet Nebukadnezar o tym wiedział. Czytamy o tym w rozdziałach 4 i 7 Księgi Daniela. Księga Izajasza 9:6 to werset tak dobrze znany i cytujemy go szczególnie w Boże Narodzenie. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudownym doradcą, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. A co mówi następny werset? Potężna będzie władza i pokój bez końca. Bez końca. Jak skończy się tysiącletnie królestwo? Największą wojną, jaką widział świat. Szatan zostanie uwolniony i zwiedzie narody, które okrążą Jeruzalem. Nie do wiary. Sam Jezus rządził całą ziemią. Lew leżał obok baranka i panował pokój. To nie jest wieczne Królestwo Boże, tylko ostateczny dowód zepsucia ludzkiego serca. I nie ma innej nadziei, jak tylko zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i pójść za Jezusem Chrystusem. Wieczne Królestwo Boże zawiera w sobie niebo, nowe niebo i nową ziemię. Ten nowy wszechświat będzie zamieszkały wyłącznie przez tych, którzy zechcieli zostać nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Którzy pozwolili Jezusowi, żeby został ich Panem i odnowił ich tak, że to, co stare, przeminęło i wszystko stało się nowe. Jemu i tylko Jemu zaufali, aby stał się ich życiem i wszystkim. Dziś coraz bardziej jest popularne twierdzenie, że najbardziej potrzebujemy nie tyle nauczania o krzyżu, który jest głupstwem dla tych, którzy giną, co znaków i cudów. Potrzebujemy cudów, potrzebujemy uzdrowień. Nie jestem przeciwnikiem znaków i cudów. Jestem przeciwko podróbkom znaków i cudów, które nie są od Boga. Jestem przeciwnikiem seminariów, na których uczy się, jak dokonywać cudów. Martwię się o ludzi, na których włożono ręce, ktoś obok nich mówił językami, albo mu się tak wydawało, i kazał im powtarzać. O, już to masz! Idź do domu i ćwicz ten język modlitewny. Równie dobrze można by ćwiczyć chodzenie po wodzie albo wskrzeszenie zmartwych. Jeśli to jest cudowna moc od Boga, to nie dostajemy tego przez ćwiczenie, ani przez inicjację. To jest ta sama idea, co wizualizacja i wszystko, co polega na własnym wytworze poprzez różne techniki. A ci, którzy uczą czynienia cudów, mówiąc, podejdź i rób to, co ja, mówią wam, obserwujcie zmianę wyglądu i zachowania, a będziecie widzieli, jak Duch działa w człowieku. Czy wywracają oczami, czy dostają histerii, czy zaczynają szybciej oddychać, czy coś innego. Ich teologia uzdrowienia jest oparta na przeżyciu, a nie na Słowie Bożym. Coraz modniejszy jest pogląd, że potrzebujemy znaków i cudów. Na przykład Oral Roberts założył nową organizację zwaną CBM, Charismatic Bible Ministries. Jej członkowie twardo wyznają teorię znaków i cudów i twierdzą, że Ewangelia nie jest prawidłowo głoszona, jeśli nie towarzyszą jej znaki i cuda. W takim razie Moody nie głosił Ewangelii, ani Finney, ani Spurgeon nie głosił Ewangelii, Jimmy Swaggart też nie głosi Ewangelii, Billy Graham nie głosi pełnej Ewangelii, podobnie jak sam Oral Roberts. Ponieważ w jego służbie również brakuje znaków i cudów. Nie wiem, czy wiecie, że magazyn Health przebadał przypadki cudownych uzdrowień w całej Ameryce. Wysłano zespół do miasta wiary w Tulsie. Dlaczego tam? Cóż, byłoby to pierwsze miejsce, gdzie należałoby sprawdzić cudowne uzdrowienia, ponieważ zostały zbudowane na wyraźne polecenie 300-metrowej wielkości Jezusa, który powiedział Oralowi Robertsowi, że jeśli wszyscy na jego liście mailingowej wpłacą po $240, to za $150 milionów zbudują centrum uzdrowienia, gdzie będą następować uzdrowienia raka i tak dalej. Wiecie, co ci ludzie z magazynu Health byli zaszokowani. Pojechali tam, spodziewając się dowodów na cuda. Cytuję za magazynem Health. Byliśmy zdumieni, gdy okazało się, iż rzecznik prasowy Miasta Wiary nie ma żadnych statystyk uzdrowień, a nawet nie chciał przyznać, że kombinacja leczenia medycznego i modlitwy jest bardziej skuteczna od samego leczenia bez modlitwy. Chrześcijanie dali ponad $150 milionów na budowę tego centrum cudów, a oni mówią, że nie ma żadnych cudów i że w tym miejscu nie ma ich więcej niż w jakimkolwiek zwykłym szpitalu. Dewey Jernigan, kierownik służby modlitewnej w organizacji Orala Robertsa, przyznał, cytuję, cuda w mieście wiary nie są bardziej powszechne niż w jakimkolwiek innym szpitalu. Być może dlatego wśród korzyści proponowanych przez Charismatic Bible Ministries swoim członkom, którzy twardo wyznają teologię znaków i cudów, uzdrowienia i tak dalej, i że żaden chrześcijanin nie powinien nigdy chorować, jedną z dziwnych korzyści proponowanych przez Charismatic Bible Ministry swoim członkom jest ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od pobytu w szpitalu. Wydaje mi się to cokolwiek sprzeczne. Nie chcę sobie robić żartu z tych ludzi. Broń nas przed tym, Panie Boże. Są bardzo szczerzy i kochają Pana. Lecz moim zdaniem błędnie zrozumieli i źle stosują Słowo Boże. Na przykład Kenneth Hagin cytuje modlitwę pańską: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I powiada, co jest wolą Bożą w niebie? I dodaje, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Co jest związane w niebie? Choroba, zaraza, śmierć są tam nieobecne. A co jest w niebie? Dobrobyt, zdrowie i tak dalej. Możemy to wszystko mieć, ale zapomina o jednym. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Na ziemi będzie tak, jak w niebie, dopiero wtedy, gdy przyjdzie Królestwo Boże. I nie ustanowimy Go, zanim nie pojawi się tutaj Król we własnej osobie. A jeśli sam Jezus, rządząc na tej ziemi przez 1000 lat, nie będzie mógł ustanowić tutaj wiecznego Królestwa, a Jego królowanie zakończy się największą wojną, jaką widział świat, to dlaczego myślimy, że to my ustanowimy jakiekolwiek Królestwo, zanim On przyjdzie? Biblia mówi bardzo wyraźnie, a wtedy przeciwnik zostanie zniszczony. Kiedy? Pierwszy list Jana, rozdział 3. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Wtedy się to wypełni. 1 Koryntian 15. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież o śmierci żądło Twoje? Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Kiedy? Gdy trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a nasze ciała zostaną przemienione. I nie zostaną przemienione wcześniej. Jeśli sprzeciwiamy się Słowu Bożemu, to sami narażamy się na wielkie zwiedzenie. Największym problemem nie jest doktryna o objawieniu synów Bożych, dominionizm, restauracjonizm czy rekonstrukcjoniści, którzy w to wierzą, lecz wielu nieodrodzonych ludzi poza Kościołem, którzy wyczuwają to samo i współpracują na rzecz nowego świata w sensie politycznym i ekonomicznym. Wielokrotnie to mówiłem. Uważam, że jako chrześcijanie powinniśmy korzystać z praw wyborczych, powinniśmy stanąć za prawdą, stanąć za sprawiedliwością, przeciw aborcji, przeciw pornografii i temu wszystkiemu na wszystkie sposoby, jakie są lokalnie dostępne. Lecz nie wierzę w to, że chrześcijanie powinni dołączać do mormonów, wyznawców Muna i okultystów w imię powyższych celów i mówić, cóż, oni są przynajmniej w sprawach moralnych jednomyślni z nami, więc połączmy siły. Powinniśmy stanąć jako chrześcijanie, stanąć za sprawiedliwością i przeciwko grzechowi na podstawie Słowa Bożego, jako chrześcijanie, nie w połączeniu z innymi. Ale niestety to się dzisiaj właśnie robi. Istnieje coraz silniejszy ruch wspólnego zaangażowania chrześcijan i niechrześcijan. Oto list do jednego z pastorów. Witamy Was. Zaraz się zorientujecie, kto kogo wita. Witamy Was we wspólnym projekcie rządu nowej ery w tym kraju. Boży plan ewolucji w nową rasę ludzką wkroczył w nową fazę. Świadomość ludzka została aktywowana, wchodząc w erę inspiracji i masowego objawienia. Zaprawdę Duch jest wylewany obecnie na ludzi. Wiemy, że to nie Duch Święty, który jest wylewany. To jest inny Duch. Wy, którzy dotąd prowadziliście swoje trzody, porzućcie różnice i zjednoczcie się pod sztandarem pokoju. Bardzo trudno się temu oprzeć. Potrzebujemy pokoju. Drżymy pod nuklearnym mieczem Damoklesa. Czyż nie powinniśmy zjednoczyć się z innymi? Papież wzywa do pokoju. Niedawno zrobił to podczas zgromadzenia w Asyżu w obecności przedstawicieli 60 religii. Objeżdża cały świat. A jestem pewien, że czytacie artykuły prasowe. Oto jeden z nich, pochodzący z pewnej żydowskiej gazety. Tytuł: 2000 lat historii zmieniło się podczas wizyty papieża w synagodze. Oto relacja z wizyty papieża u Dalaj Lamy. W New Delhi papież rozmawiał z nimi i powiedział, że należy pracować na rzecz praw człowieka, w tym podstawowego prawa do wielbienia Boga, oraz wezwał do współpracy między światowymi religiami. Jakiej współpracy? Oto papież wśród muzułmanów, będąc w Indiach, zwrócił się do wyznawców religii świata. I powiedział: przybyłem tutaj. Indie mają tak wiele do zaoferowania światu w dziedzinie pojmowania człowieka i prawdy o jego istnieniu. Oferują szlachetną wizję duchową człowieka. Wizja człowieka oferowana przez Indie to hinduistyczna wizja człowieka jako Boga. Człowieka, który jest Bogiem, a tę świadomość może zyskać przez jogę. Przybył do Indii i powiedział: przybyliśmy tutaj, by zaczerpnąć z waszej wielkiej tradycji duchowej. Następuje obniżanie standardów nie tylko przez papieża, lecz również przez innych, których uznajemy za przywódców. Oral Roberts podczas niedawnego wywiadu, mam nadzieję, że to znajdę, przynoszę zawsze tak wiele materiałów, że nigdy nie mogę się w nich połapać. Udzielił wywiadu w programie Phila Donahue, pewnie słyszeliście. Phil Donahue chciał zmusić Robertsa do odpowiedzi na pytanie, co się stanie z ludźmi, którzy nie przyjmą Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ten nie chciał odpowiedzieć. Wreszcie Donahue powiedział: porozmawiajmy o konkretach. Zapytam Pana ostatni raz i obiecuję, że szybko skończymy. Czy Żydzi idą do nieba? Roberts na to: oczywiście uważam, że tak. Ale przecież nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Roberts: a skąd Pan wie? Phil Donahue: a muszą, żeby iść do nieba? Oral Roberts: nie muszę odpowiadać na to pytanie, bo nie jestem Bogiem i nie jestem sędzią Żydów ani nikogo innego. Bóg jest sędzią. Oto człowiek kompromisu. Oto człowiek unikający prawdy i konkretów. Uważam, że powinniśmy korzystać z praw wyborczych, jakie nam przysługują w tym cudownym kraju. Ale nie uważam, że jako chrześcijanie mamy od Boga mandat, by objąć panowanie w Stanach Zjednoczonych i nad całym światem. A niektórzy przeciwnicy chrześcijaństwa, niektórzy humaniści są przekonani, że taka jest intencja chrześcijan. Że chcemy przejąć władzę i narzucić innym nasze reguły. Nadchodzi czas powstania światowego rządu i nie uciekniemy od tego. Nadchodzi również jedna światowa religia. 13 rozdział Apokalipsy, znów nie mamy czasu, żeby dokładnie cytować. Mówi, że wystąpi człowiek, który będzie czczony jak Bóg. Znajdziecie to w drugim liście do Tesaloniczan 2:4. Będzie czczony jak Bóg. Nadchodzi nowa religia światowa. Uważam, że scena jest już przygotowywana, a świat ku temu zmierza. I martwię się, bo kłamstwa przygotowujące tę scenę pochodzą nie tylko ze świata, ale weszły już do Kościoła Jezusa Chrystusa. Gary North, jeden z liderów ruchu rekonstrukcjonistów, nazywa doktrynę o pochwyceniu Kościoła eschatologią porażki. Myślę, że on nie rozumie, na czym polega zwycięstwo i porażka. Lubię stare hymny. Jeden z nich mówi o Jezusie: przez słabość i porażkę zdobył koronę zwycięstwa. Rzucił wszystkich wrogów pod swe stopy, wpierw pozwalając zdeptać siebie. Piłat, rozmawiając z Jezusem, zapytał: co to jest prawda? Jezus powiedział: przyszedłem dać świadectwo prawdzie. A Piłat odpowiada bezczelnie: a co to jest prawda? Mówią, że jesteś królem. Czy to prawda? A Jezus na to: tak, jestem królem, lecz przyszedłem dać świadectwo prawdzie. I wiedz, że moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, to moi słudzy walczyliby za mnie, żebym nie dostał się w ręce faryzeuszy i uczonych w piśmie, lecz moje królestwo nie jest stąd. Jest takie zwycięstwo, które przychodzi poprzez krzyż. Nie przychodzi dzięki militarnej sile. nie przychodzi w wyniku krucjat, jak myśleli krzyżowcy, wyprawiający się, by odbić Jerozolimę z rąk niewiernych i mordujących po drodze mnóstwo niewinnych ludzi. Istnieje zwycięstwo dzięki poddaniu się pod panowanie Jezusa Chrystusa i pójściu drogą krzyża, która prowadzi do domu. Jimmy Swaggart powiedział niedawno: przyjrzyjmy się filozofii pozytywnego wyznawania. Niedawno pewien pastor opowiedział mi o ważnym członku pewnego kościoła, tak się składa, że znam go osobiście, któremu własna córka umarła na jego oczach w wyniku tej filozofii. Był nauczony przez kilku ludzi, których wymieniłeś, mówi w rozmowie z kimś, że jeśli modlimy się o czyjeś uzdrowienie i wyznajemy, że ta osoba zostanie uzdrowiona, to nie ma możliwości, żeby było inaczej. Nie wolno nam również mówić, że jest chora, ani szukać pomocy lekarzy, jeśli uzdrowienie nie następuje, lecz powinniśmy dalej wyznawać uzdrowienie. Biedny brat wyznawał uzdrowienie, jak gdy dziewczynka umarła, usiadł z twarzą w dłoniach i oszalały z bólu mówił do pastora: zabiłem moje dziecko. To nie jest odosobniony przypadek. Nie zostaniemy uwolnieni ze wszystkich chorób i każdy, kto kiedykolwiek nauczał, że skoro uzdrowienie dokonało się w ramach odkupienia, to znaczy, że żaden chrześcijanin nie powinien chorować ani umierać na tej ziemi. Wszyscy są martwi albo umierają i żaden z nich nie był w stanie udowodnić, że taka wiara choćby przedłuża życie do 100, 120 czy 150 lat. Bóg ma lepszy plan niż przedłużanie naszego życia w ciałach podatnych na chorobę, starzenie i grzech. Ma dla nas nowy wszechświat, wieczne królestwo, a my jesteśmy niebiańskimi ludźmi i nie powinniśmy się wstydzić tego, że tęsknimy do spotkania z Nim i zamieszkania w Jego niebiańskich mieszkaniach w domu Jego Ojca, gdzie jest mieszkań wiele. Chciałbym zakończyć, pokazując Wam kontrast między tym, czego się dziś naucza, i przekonaniami wierzących ubiegłych wieków. Oto końcówka kazania księcia kaznodziejów Charlesa Haddona Spurgeona w londyńskim kościele Metropolitan Tabernacle około 100 lat temu. Czy myślicie, że kochamy Boga za to, co od Niego dostajemy i za nic innego? Czy takie jest wasze pojmowanie chrześcijańskiej miłości do Boga? Tak mówią bezbożnicy. I tak myślał diabeł o Jobie. I pytał Boga: czy za darmo jest Job taki bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Diabeł nie rozumie prawdziwej miłości, lecz dziecko Boże może powiedzieć mu prosto w twarz, że kocha Boga nawet, gdy ten pokryje go wrzodami od stóp do głów i dzięki Bożej pomocy zamierza przylgnąć do Niego 10 razy mocniej, nawet gdyby miało na Niego przyjść coś jeszcze gorszego. Czyż nie jest On Bogiem błogosławionym? Niechaj nasze łoża boleści Mu śpiewają. Jest błogosławiony podczas straży nocnych, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy ciało nasze choruje, a dusza jest przygnębiona. Mimo to będziemy twierdzić, że jest błogosławiony. Każdy szpital, w którym odrodzeni ludzie leżą, powinien brzmieć echem tego wyznania. On jest Bogiem błogosławionym. Niech woła biedny i potrzebujący każdego poranka w całym kraju. Błogosławiony Bóg, niech wołają umierający. Nawet choćby nas zabił. I opowiedział: choćby mnie zabił, nadal będę mu ufał. Gdyby nas zabił, dla Niego możemy umierać. Powinniśmy być gotowi na śmierć, bo zwyciężyliśmy dzięki krwi baranka i naszemu świadectwu, bo nie umiłowaliśmy życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Choćby nas zabił, będziemy błogosławić Jego imię. On nas miłuje, a my Jego. I choćby Jego fale nas zalały, a Jego wrzody nas obsypały, nie zamienimy tego na żadne królestwo na tej ziemi, jeśli nie ma w nich Bożej miłości. Jesteśmy Mu oddani. Jesteśmy oddani Jego królestwu, wiecznemu królestwu. Jeszcze jedna pieśń. Nikt poza Chrystusem nas nie zaspokoi, żadne inne imię. Tylko w Nim jest żywot i wieczna radość. Znalazłem ją w Jezusie. Kopałem dziurawe cysterny, lecz woda z nich wyciekła i nie mogłem pić i byłem upokorzony, lecz teraz wiem, że tylko Chrystus mnie zaspokoi. W tej serii wykładów próbowaliśmy pokazać, że szatan od samego początku, od ogrodu Eden, próbuje podstawić ludzki potencjał w miejsce Bożej łaski, zmienić nas w małych bogów, wmówić nam, że mamy w sobie możliwości odwieść nas od prawdziwego Boga do fałszywych bożków, od źródła wód żywych do ciurawych cystern, które wody utrzymać nie mogą, zwrócić nas ku temu, co nie jest rozwiązaniem problemu. Bardzo się martwię, że nie tylko świat próbuje to robić, lecz my jako chrześcijanie przykładamy rękę do tego dzieła, próbując znaleźć jakieś metody przejęcia władzy nad światem, żeby go udekorować, uprzątnąć i zamienić w raj, zanim powróci król. I mamy czelność twierdzić, że to my podamy mu ten świat na tacy, aby mógł powrócić i objąć rządy. On przyjdzie z pomocą, bo powiedział, że gdyby te dni nie zostały skrócone, nie przeżyłaby żadna istota. A my powinniśmy wołać do Niego, by powrócił i uratował świat, swój lud. A my za Nim tęsknimy, chcemy być do Niego podobni. Lecz troszczymy się również o ten świat i ludzi wokół nas. Mam nadzieję, że to, co mówiliśmy, pomoże Wam zrozumieć trochę lepiej niektóre zwiedzenia i kłamstwa. Niektóre fałszywe idee wpływające na nieodrodzonych ludzi, abyście mogli być narzędziami w rękach Pana w otwieraniu im oczu, odwracaniu od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga i żebyśmy wspólnie mogli ratować tylu, ilu się da, zanim będzie za późno. Niech Was Bóg błogosławi.